Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym Państwa gościem dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspert do spraw międzynarodowych. Kłaniamy się, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie doktorze, spoglądamy na Unię Europejską, na Komisję Europejską i dostrzegamy dwie rzeczy. Z jednej strony sankcje 5-0 dla Rosji i Białorusi, a z drugiej strony znów debata na temat praworządności i tego, w jaki sposób pozbawić Polskę pieniędzy, które nam się, mówiąc krótko, należą.
Tak, Unia stosuje sankcje pozorowane, aby zagłuszyć sumienie Europejczyków. To jest swoista schizofrenia Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o nakładanie sankcji na Rosję. Bo otóż w ubiegłym tygodniu, w tym tygodniu Komisja Europejska zapowiedziała rzekome nowe restrykcje na wzór embarga nakładane na Władimira Putina i jego kraj, ale okazało się, że są to tak zwane sankcje kosmetyczne, które mają tylko i wyłącznie uspokoić sumienia polityków unijnych. Są to puste gesty, za którymi tak naprawdę nic nie stoi. Unia Europejska przegrywa wojnę sankcyjną z Władimirem Putinem, a wraz z Unią Europejską tę wojnę przegrywa cały Zachód, bo to Unia Europejska jest największym beneficjentem wymiany handlowej z Unią Europejską, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie związane z paliwami, z gazem, ropą i węglem. A zatem jeśli rzeczywiście chodziłoby o nałożenie embarga, jeśli rzeczywiście chodziłoby o to, aby sankcje wywarły jakikolwiek mocny wpływ na politykę Władimira Putina, przede wszystkim osłabiły na tyle rosyjską gospodarkę i budżet, aby finansowanie armii rosyjskiej na tym ucierpiało, to przede wszystkim Unia powinna zablokować import tak zwanych węglowodorów, czyli gazu, ropy i węgla z Rosji na pewien czas, a być może nawet i na zawsze, po to, aby odciąć źródło finansowania budżetu rosyjskiego i armii rosyjskiej z pieniędzy unijnych. Nie jest żadną przecież tajemnicą, że setki milionów euro dziennie płynie szerokim strumieniem poprzez rosyjskie banki, w tym Gazprom Bank, na które w ogóle nie nałożono sankcji, do budżetu rosyjskiego. A zatem to Unia zasila ten budżet. I co do sankcji, warto tutaj powiedzieć o tej kosmetyce Komisji Europejskiej. Otóż nałożono między innymi sankcje na import rosyjskich ryb i drewna, co w ogóle tak naprawdę w wymianie handlowej między Unią a Rosją nie ma żadnego znaczenia. Natomiast także dorzucono do tego zakaz eksportu do Rosji paliwa lotniczego, tyle że Rosja w ogóle nie importuje paliwa lotniczego z Unii Europejskiej. A zatem to jest przysłowiowe handlowanie inflantami, jeśli chodzi o Unię Europejską w relacjach z Rosją. Co istotne, wykluczono na przykład z przetargów rosyjskie podmioty, z przetargów, które są przeprowadzane na terenie Unii Europejskiej, ale wykluczono z tego, według tych nowych sankcji, współpracę w dziedzinie energii atomowej i kosmicznej, co ma przecież zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o rozwój technologiczny Rosji Władimira Putina. A zatem te pozorowane sankcje, sankcje pustych gestów, sprawiają, że Władimir Putin może czuć się rozzuchwalony. Zresztą on do takiej polityki z Unią Europejską przygotowywał się bardzo, bardzo długo, bo co najmniej od 2008 roku. Wcześniej zapowiedział, że największym nieszczęściem dla Rosji był rozpad Związku Sowieckiego i utrata granic, zwłaszcza na wschodzie Europy czy na zachodzie Rosji. I zmierzał sukcesywnie do podporządkowania krajów zachodnich, przede wszystkim energetycznie. To uczynił, a uczynił to poprzez bardzo ślepą, nielojalną i antyeuropejską politykę Niemiec w postaci wybudowania Nord Stream 1, Nord Stream 2, a przede wszystkim zawierania przez Niemcy, Francję, Włochy umów energetycznych z Rosją, które uzależniły te państwa, uczyniły z nich zakładnika Władimira Putina. I w momencie, w którym punkt kulminacyjny czy punkt krytyczny w tych relacjach uzależnienia od Rosji państw zachodnich został przekroczony, Putin zdecydował się na rozwiązania militarne. To, o czym marzył od objęcia prezydentury w swoim kraju. Ojciec wspomniał jeszcze o tym, że Unia nakłada te rzekome sankcje. A z drugiej strony dzisiaj, dokładnie za 2 godziny, rozpocznie się debata o godzinie 3 w Parlamencie Europejskim. Rozpocznie się debata kolejna już przeciwko Polsce. Na temat rzekomego naruszania praworządności w naszym kraju. Dodatkowo jeszcze po wyborach węgierskich dołączono także Węgry do tej debaty po to, aby rozpocząć przeciwko temu krajowi również procedurę rzekomego naruszenia praworządności, jeśli chodzi o traktaty. Oczywiście to jest ciąg dalszy polityki uzależniania i rzucania na kolana takich państw jak Polska i Węgry w Unii Europejskiej. Ta wojna niczego nie nauczyła ani polityków unijnych, ani polityków niemieckich, bo pamiętajmy, że Komisja Europejska jest dzisiaj prostym przedłużeniem Berlina. Ursula von der Leyen, Niemka, jest po raz pierwszy w historii tak bardzo mocno związana z krajem członkowskim, czyli z Niemcami, z rządem Niemiec i de facto wykonuje zadania i polecenia stawiane przez kanclerza Niemiec. A polityka niemiecka jest w tych kwestiach bardzo jasna. Chcą zbudować super państwo unijne, podporządkować sobie wszystkie narody europejskie hegemonii niemieckiej w Unii Europejskiej, a na przeszkodzie do tego stoi Polska i stoją Węgry. Stąd ta dzisiejsza kolejna debata, która ma uświadomić naszym rządom, że walka o Europę ojczyzn nie ma sensu. Mam nadzieję, że i nasze rządy, i przede wszystkim naród polski i węgierski zrozumie, że przyszłość w Unii Europejskiej jest możliwa tylko wtedy, gdy będzie to współpraca państw na zasadzie partnerskiej, współpraca państw suwerennych i niezależnych. W innym wypadku staniemy się tylko i wyłącznie zakładnikiem polityki Berlina, a jaka ona jest, jaka jest niekorzystna z naszego punktu widzenia, to widać właśnie w relacjach z Rosją.
Panie doktorze, spoglądamy na 42 dzień wojny w Ukrainie, bestialskiej inwazji Moskwy, Putina i Federacji Rosyjskiej na niepodległe państwo, na jego granice, ale widzimy też skalę ludobójstwa. I chciałbym zapytać, ponieważ spoglądamy na Unię Europejską, mówimy bardzo ogólnie, ale Unia Europejska ma poszczególne państwa, poszczególne kraje, w parlamentach których występuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Prosi o wsparcie. Prosi o to wsparcie militarne, ale też to wsparcie geopolityczne i wsparcie też finansowe. Spotyka się też z przedstawicielami, którzy stanowią władzę w Komisji Europejskiej. I wczoraj słyszymy na przykład samą szefową, która obiecuje, że będzie embargo na węgiel. Czyżby to była taka tylko tania dyplomatyczna przykrywka tego, że po zdjęciach zobaczonych z ludobójstwa, z bestialstwa żołnierzy rosyjskich względem ludności cywilnej i dzieci, kobiet ukraińskich, coś obiecujemy, a tak naprawdę to ta wymiana handlowa czy wymiana eksport-import wciąż jednak jest szeroko rozwinięta i podtrzymywana pomiędzy poszczególnymi państwami uzależnionymi od Federacji Rosyjskiej, jak również Komisją Europejską.
Ależ tak. Ursula von der Leyen nie powie nic więcej, czego nie powiedziałby kanclerz Olaf Scholz, a on wprost powiedział, oświadczył, że Niemcy nie mają zamiaru zaprzestać importu gazu, ropy i węgla z Rosji, że na pewno nie stanie się to w najbliższym czasie. A zatem zapowiedzi czy słowa szefowej Komisji Europejskiej są tylko i wyłącznie słowami. Po czynach ich poznacie, po owocach ich poznacie, a owoce wypracowywane w kontekście sankcji nakładanych na Rosję przez Unię Europejską są zgniłe. Nie ma żadnych efektów wymiernych tych sankcji, a przede wszystkim nie ma jednolitej, spójnej polityki unijnej, która mogłaby być polityką wpływającą na decyzję Putina. Więcej, moim zdaniem, poprzez działania służb specjalnych, ale też agentów wpływu w różnych krajach zachodnich, Władimir Putin zaczyna odnosić ten efekt niszczenia wspólnego języka czy wspólnej narracji wobec jego agresji na Ukrainę. Nad tym powinni się zastanowić przede wszystkim dyplomaci, bo dzisiejsza dyplomacja, zwłaszcza ta w wykonaniu Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, jest niestety podszyta nawet kłamstwami. To są co prawda słodkie kłamstwa płynące z ust Ursuli von der Leyen, ale za nimi nie idzie nic, nie idą żadne czyny, posunięcia, a jeśli są, to tak jak wspomniałem wcześniej, są to sankcje, które w ogóle nie mają żadnego przełożenia ekonomicznego, bo są sankcjami kosmetycznymi albo takimi, w których Rosja w ogóle nie straci. Zatem nie dyplomacja dzisiaj powinna przede wszystkim unijna decydować o tym, jaka będzie polityka świata zachodu, szeroko pojętego, wobec Putina, ale przede wszystkim konkretne działania. I tu musimy my, jako Polska będąca tym państwem nazywanym frontowym, czyli granicznym i z Ukrainą, i z Rosją, powinniśmy wykazać jeszcze większą determinację w budowaniu bloku państw również poza Unii Europejskiej, które będą budowały bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej. A kluczem do tego bezpieczeństwa jest silna Polska. Bez tego w tej części Europy nie da się zbudować stabilnego bezpieczeństwa i przede wszystkim długotrwałego bezpieczeństwa. To powinniśmy także wytłumaczyć Stanom Zjednoczonym, aby ta polityka wracania do rozsądnego traktowania Europy Środkowo-Wschodniej, Polski i Rosji, którą prowadził kiedyś Donald Trump, teraz Joe Biden wreszcie do niej z powrotem powraca, aby nie była polityką krótkotrwałą, ale długodystansową, dalekowzroczną. Wtedy będziemy w stanie zachować bezpieczeństwo. A co do aktów bestialstwa, które rozgrywają się na terenach Ukrainy, tu jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych, która powinna to zbadać, powinna opisać w specjalnych raportach, a po zakończeniu wojny powinno nastąpić rozliczenie tych zbrodni.
Bardzo gorąco dziękuję za komentarz do obecnej sytuacji, jeżeli chodzi o sankcje Unii Europejskiej względem Federacji Rosyjskiej i Białorusi, jak również wobec tej debaty na temat praworządności. Naszym i Państwa gościem dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.